Zapraszamy teraz na katechezę z Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie na temat ojciec Bernard Łubieński, redemptorysta jako świadek wiary i głosiciel Ewangelii. Katechezę wygłosi do nas ojciec Sylwester Cabała.
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z Tuchowa, z Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów pozdrawiają ojciec Witold Hetnar i ojciec Sylwester Cabała, który za chwilę wygłosi katechezę. Pomódlmy się jeszcze przed katechezą. Prośmy Boga o światło, o Ducha Świętego na ten czas, na to skupienie, na to rozważanie. Panie, udziel nam swojego Ducha. Niech On nas oświeca, niech On w nas przebywa, niech On w nas pracuje, niech napełni nasze umysły i serca, abyśmy otwarli się na to, co do nas chcesz powiedzieć, abyśmy Twoją treścią, tymi słowami mogli się inspirować i kochać Ciebie dzięki nim jeszcze bardziej.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, dzisiaj przyjęliśmy sobie jako temat katechezy ojciec Bernard Łubieński, redemptorysta jako świadek wiary i głosiciel Ewangelii. Podejmujemy ten temat razem z Wami tutaj w Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, ponieważ jako redemptoryści przeżywamy teraz taki szczególny czas, kiedy obchodzimy wspomnienia i rocznice. I dlatego ten temat przybliżyć chcemy w dzisiejszej katechezie, ponieważ w przyszłym roku we wrześniu będziemy obchodzić 80. rocznicę śmierci sługi Bożego ojca Bernarda Łubieńskiego. A on przyczynił się w wybitny sposób do powrotu redemptorystów na ziemię polskie w drugiej połowie XIX wieku. I właśnie w przyszłym roku 2013 będzie ta wspomniana już 80. rocznica śmierci ojca Bernarda i 130. rocznica powrotu redemptorystów do Polski. Jako redemptoryści chcemy przeżywać te rocznice z wdzięcznością wobec Boga, ale też chcemy łączyć to przeżywanie z rokiem wiary, który w Kościele ogłosił papież Benedykt XVI. Dlatego przyglądając się postaci ojca Bernarda Łubieńskiego, chcemy również popatrzeć na jego wiarę i na jego zaangażowanie w głoszenie Ewangelii, aby w ten sposób również naszą wiarę ożywiać, ożywiać wiarę słuchaczy, naszych współpracowników, tym, którzy głoszą, z którymi razem i do których głosimy dobrą nowinę o Chrystusie. Dlatego zapraszam serdecznie, abyśmy przybliżyli sobie najpierw krótko życie ojca Bernarda, a potem podkreślili szczególnie te dwa wymiary, jego świadectwo świadectwo wiary i posługę głoszenia Ewangelii. Chciałbym na początku dodać, że z pewnością słuchacze Radia Maryja przypominają sobie, że mieli okazję poznać ojca Bernarda niedawno, w ostatnich miesiącach, ponieważ były emitowane na antenie wspomnienia ojca Bernarda Łubieńskiego w ramach lektury radiowej po południu o godzinie 14:30 od połowy września do połowy listopada. Więc dzięki słuchaniu tych wspomnień mogliśmy też dowiedzieć się wiele, ale warto tak pokrótce choćby przybliżyć jego życie. Historia życia ojca Bernarda Łubieńskiego jest ciekawa, a jednocześnie jest burzliwa. Był on synem epoki, w której wzrastał, w której też znalazła się Polska i Kościół. Wiek XIX, przypominamy sobie, to czas zaborów, a jednocześnie czas też przemian społecznych, kulturowych. Ojciec Bernard doświadczył sam losu emigranta i miał możliwość poznania wybitnych osobowości w Kościele, które wpłynęły na jego wykształcenie, na jego rozwój, na to, co potem podejmował jako misjonarz redemptorysta. Gdzie urodził się ojciec Bernard? Otóż urodził się on niedaleko od Warszawy, w miejscowości Guzów, to jest koło Żyrardowa, w rodzinie arystokratycznej Łubieńskich. Było to 9 grudnia 1846 roku, więc w najbliższą niedzielę będziemy przypominać sobie rocznicę kolejną jego urodzin. Jego rodzicami byli Tomasz i Adelaida. Byli to członkowie słynnego, znanego rodu Łubieńskich, który był zasłużony dla Kościoła. Ten ród miał najprzód świadomość swojej pozycji społecznej i klasowej, umiał też akcentować w codziennym życiu i wykorzystywać w kolejnych konkretnych okazjach swoją sytuację. Przyczynił się do tego, że wydał również pośród swoich przodków prymasa i biskupa kapłanów. Więc w takim rodzie rodzi się Bernard jako jeden z 12 rodzeństwa. Wielka więc rodzina, wielodzietna. W tej rodzinie atmosfera wiary i pobożności panuje w niej właśnie na co dzień. Ta atmosfera miała ważny wpływ na kształtowanie również osobowości naszego współbrata, jako chłopaka, jako dziecka wcześniej i później wpłynęła na jego dorosłe życie. Pochodząc bowiem z tej rodziny głęboko katolickiej, wychowany został w atmosferze bardzo takiej religijnej, w codziennej praktyce wiary, w tym wyznawaniu tego, co było w sercu, a co ukształtowało się dzięki wielkiej troskliwości jego matki i jego ojca, Adelaidy i Tomasza, jak również pod wpływem rodziny, różnych więzi, o których wspominał ojciec Bernard właśnie w tych czytanych na antenie Radia Maryja wspomnieniach. Już w dzieciństwie, warto to podkreślić, budziło się w nim pragnienie, aby zostać kapłanem. Jako młody chłopak chciał podjąć taką drogę życia. I co ciekawe, mając już 9 lat, prosił rodziców, by go kształcili na kapłana, żeby mógł zdobywać odpowiednie podstawowe wykształcenie, aby później taką drogę życia podjąć. Świadectwem tego, jak ważny był wpływ wychowania rodzinnego na kształtowanie się jego powołania, jest to, że również dwoje jego rodzeństwa, dwie siostry, Zofia i Irena, wybrały drogę życia zakonnego w zgromadzeniu sióstr wizytek. Natomiast jego brat Zygmunt został kapłanem diecezjalnym. Wracając do Bernarda, widzimy go, że mając 12 lat w 1858 roku został posłany przez swoich rodziców do Anglii, aby właśnie zdobyć to potrzebne wykształcenie humanistyczne. Tam uczył się w kolegium katolickim świętego Kudberta w Aszą. Przed wyjazdem jego tato powiedział mu ciekawe słowa, które zapadły głęboko w jego serce i stały się również inspiracją na dalszej drodze życia i posługi, którą później podejmował. Tak mu powiedział tato: synu, pójdziesz w świat za granicę, ale gdziekolwiek się znajdziesz, pamiętaj zawsze, że jesteś katolikiem, łubieńskim i Polakiem. Ciekawe cechy ukazujące jego świadomość i też to, w jakich przestrzeniach wychowywał się w swoim domu rodzinnym. Wychowanie to z domu wyniesione pogłębił jeszcze bardziej właśnie podczas nauki w kolegium katolickim w Aszą, gdzie podtrzymywano piękne tradycje katolickie. Tam również nabył głębszej pobożności, nauczył się więcej różnych form modlitwy, rozmyślania również według świętego Alfonsa Marii Liguoriego, którego naukę propagowano również w tym katolickim kolegium. Związał się także z Kościołem, nabrał zamiłowania do świętej liturgii. Tam też wykrystalizowało się w jego duszy powołanie kapłańskie i zrodziło się potem powołanie zakonne. Ciekawa jest historia, którą myślę, że warto przytoczyć, gdy jesteśmy w seminarium redemptorystów w Tuchowie i stawiamy sobie pytanie, jak poznał redemptorystów, jak też wybrał tę drogę życia. Otóż mając 15 lat, Bernard spędzał wakacje pomiędzy rokiem szkolnym w Polsce u swoich krewnych. Kiedy podczas jednej z wycieczek koledzy zadali mu pytanie, kim będzie w przyszłości, Bernard szczerze powiedział, że pragnie zostać kapłanem. Gdy inni wybuchnęli na to śmiechem, wtedy niespeszony niczym powtórzył jeszcze donośniej: zobaczycie, że zostanę księdzem i wy wszyscy przyjdziecie do mnie do spowiedzi. Redemptorystów Bernard poznał w Anglii, będąc właśnie uczniem tego kolegium. W 1863 roku, gdy nie mógł pojechać na wakacje do Polski, pozostał u swych krewnych w rodzinie Bodenhamów w Anglii. Nie żałował jednak, ponieważ w tym czasie uczestniczył w misjach, które właśnie prowadzili angielscy redemptoryści w miejscowości Hartlepool. Pod ich wpływem nauk głoszonych przez misjonarzy redemptorystów doszedł do wniosku, że jeżeli chce zostać zakonnikiem, to przede wszystkim powinien być redemptorystą. I po pewnych próbach, po odbyciu rekolekcji, rozeznania powołania, po poszukiwaniach benedyktynów i jezuitów, mając 18 lat i ukończone kolegium, zdecydował się wstąpić właśnie do zgromadzenia redemptorystów. Było to w 1864 roku. Odbył nowicjat w Bishop Eaton koło Liverpoolu w Anglii i w 1866 roku złożył śluby zakonne. Tam także rozpoczął potem studia filozoficzne i teologiczne, które ukończył w Międzynarodowym Seminarium Zakonnym w Wittem w Holandii. Takie seminarium było wtedy prowadzone przez redemptorystów. Święcenia kapłańskie zaś przyjął w Aquisgranie 29 grudnia 1870 roku. Patrząc na te lata jego uczenia się w szkole, w kolegium, potem w nowicjacie, w seminarium i w Anglii, jak wspomnieliśmy, i potem w Holandii, zauważmy, że pobyt za granicą przyczynił się do rozszerzenia horyzontów intelektualnych i duchowych Bernarda. Różnorodność kultur, z jaką się zetknął w czasie formacji, miała pozytywny i dobry wpływ na sposób postrzegania świata i rzeczywistości oraz na podjęcie nowych inicjatyw w czasie jego późniejszej pracy posługi głoszenia Ewangelii. Warto tutaj dodać, drodzy słuchacze, że przez 11 lat pracował potem ojciec Bernard w Anglii jako misjonarz ludowy, ukończywszy jeszcze odpowiedni kurs misyjny, taki jak to w tradycji redemptorystów. Nazywany był wtedy drugim nowicjatem, a obecnie nazywa się to tirocinium pastoralne. I później jako misjonarz wyjeżdżał na wiele misji parafialnych, rekolekcji w Anglii, również w Irlandii. Pełnił też odpowiedzialne obowiązki w swojej wspólnocie, mianowicie był sekretarzem przełożonego angielskich redemptorystów, ojca prowincjała Coffina, był też archiwistą i kronikarzem, a także przez pewien czas ekonomem prowincji. Tutaj chciałbym podkreślić, że od momentu wstąpienia do redemptorystów Bernard żywił w swoim sercu gorące pragnienie, aby sprowadzić redemptorystów z powrotem do Polski i odnowić to dzieło, które rozpoczął święty Klemens Hofbauer pod koniec XVIII wieku, ale po 21 latach został święty Klemens i jego współbracia wypędzeni z Warszawy poprzez kasatę klasztoru redemptorystów, który był przy kościele świętego Benona. Tak więc to pragnienie Bernarda, aby kontynuować dzieło świętego Klemensa, żyło, pulsowało w jego sercu i dzięki Bożej pomocy i zainteresowaniu współbraci udało się je zrealizować. Powrócił do ojczyzny w 1883 roku i w dużym stopniu przyczynił się do założenia Domu Zakonnego Redemptorystów w Mościskach koło Przemyśla. To miasto obecnie, Mościska, znajdują się 25 kilometrów od granicy już na terenie Ukrainy. Przybył tam w czerwcu 1883 roku i wcześniej przygotowywał się, ucząc języka polskiego. W Mościskach rozwijał intensywną działalność na miejscu i żeby właśnie móc ją prowadzić i potem głosić misję, musiał znać dobrze język polski, a który to język trochę zapomniał, trochę osłabł, ponieważ uczył się w Anglii, uczył się w Holandii, więc używał innych języków, angielskiego, języka francuskiego, którego nauczył się również w domu rodzinnym. Poznał również trochę język włoski, oczywiście łacinę, więc był człowiekiem bardzo uzdolnionym. Ale do posługi na ziemiach polskich, które wtedy były pod zaborami, potrzebował również właśnie polepszenia znajomości swojego ojczystego języka. Prowadził więc misje i rekolekcje parafialne, również rekolekcje zamknięte dla kapłanów, którzy przybywali do klasztoru w Mościskach. Jednym z pierwszych nabożeństw, jakie zaprowadził ojciec Bernard w Mościskach, w kościele, było nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I wraz z nim również powstało później Bractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, nad którym sam sprawował opiekę. Dużą przeszkodą w jego działalności misyjnej była choroba, której doznał już w wieku 39 lat i która to spowodowała paraliż jego ciała. Po długim leczeniu, po różnych kuracjach udało się trochę wrócić do sprawności, ale jednak przez całe życie towarzyszył mu częściowy paraliż nóg. Dlatego właśnie to powrót do zdrowia, to uzdrowienie zawdzięczał Matce Bożej, ale zawsze też był postrzegany jako kulawy misjonarz, ponieważ musiał posługiwać się laską, aby mógł chodzić po kościele. Potrzebował też pomocy innych, aby mógł wejść na stopnie ambony i stamtąd głosić Ewangelię, głosić misję, rekolekcje. Ojciec Bernard, jeszcze warto to wspomnieć też, przyczynił się do zakładania placówek redemptorystów w Tuchowie, w Krakowie, w Warszawie oraz popierał rozwój naszego zgromadzenia na ziemiach polskich. Ponowne sprowadzenie właśnie naszego zgromadzenia do ojczyzny uważał za swój obowiązek, nie tylko za pragnienie swojego serca. I głos tradycji, opinia historyków uznała go za odnowiciela naszego zgromadzenia. Niektórzy nazywają go drugim fundatorem redemptorystów na ziemiach polskich. Patrząc jeszcze na przebieg jego życia, podkreślmy, że pracował jako przełożony w Mościskach przez kilka lat. Potem był w Krakowie w naszym klasztorze, w dzielnicy Podgórze. Później udało się zdobyć pozwolenie na pracę w Warszawie w 1906 do 1911 roku, skąd mógł wyjeżdżać na misje i rekolekcje do różnych grup społecznych. Będąc później znowu przełożonym klasztoru w Mościskach w okresie I wojny światowej, nie tylko przyczynił się do ocalenia tego domu od zagłady, ale pomagał również miejscowej ludności i prowadził duszpasterstwo, zwłaszcza wśród młodzieży. Po I wojnie światowej został skierowany znowu do Krakowa, gdzie pełnił obowiązki i posługę w kościele przyklasztornym i w innych kościołach, udając się również na misje parafialne, misje ludowe. A później w 1926 został przeniesiony do Warszawy i tam zamieszkał w nowo otwartym domu zakonnym redemptorystów przy budującym się kościele świętego Klemensa na Woli w Warszawie. Będąc już w podeszłym wieku, nadal udzielał się, głosił Słowo Boże, wiele też spowiadał. Utrudzony działalnością apostolską i doświadczony cierpieniem, kalectwa oraz choroby, zmarł w opinii świętości 10 września 1933 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu wolskim, zaś w 1982 roku jego szczątki zostały przeniesione do kościoła świętego Klemensa z powodu rozpoczętego procesu beatyfikacyjnego. I tutaj warto podkreślić, że jego życie apostolskie, pokrótce przybliżone, jego duchowy charyzmat, stworzymy wokół niego opinię świętości, w której właśnie odszedł z tego świata. Ta opinia świętości jest podstawą starań o jego beatyfikację, które są podejmowane od lat 60. XX wieku, a od lat 80. proces toczy się już w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Jednak do ukończenia tego procesu potrzeba stwierdzenia przynajmniej jednego cudu zdziałanego przez Boga za wstawiennictwem sługi Bożego ojca Bernarda Łubińskiego. A taki cud możemy wyprosić poprzez modlitwę pełną wiary i ufności, dlatego warto i zachęcamy do tej modlitwy przez wstawiennictwo sługi Bożego ojca Bernarda Łubińskiego. Kochani słuchacze Radia Maryja, po tym przybliżeniu życia i osoby ojca Bernarda, chciałbym jeszcze w kilku słowach dopowiedzieć tę jego postawę świadectwa wiary i głoszenia Ewangelii, akcentując jeden, drugi element w tym wymiarze jego życia i później przejdziemy do pytań i do refleksji nad katechezą. Zwróćmy uwagę, że uderza w jego życiu mocna wiara, żywa wiara, którą wyniósł właśnie z domu rodzinnego. Jak wspomniałem, pochodząc z arystokratycznej rodziny, głęboko katolickiej, w takiej atmosferze był wychowany. Do pierwszej spowiedzi przygotowywała go jego mama, ona też udzielała mu pierwszych lekcji katechizmu, a do pierwszej komunii świętej przysposobił go kapucyn ojciec Leander z Warszawy. Już przedtem Bernard nauczył się służyć do mszy świętej, był więc ministrantem, co było dla niego bardzo wielką radością. I to wychowanie zostało pogłębione właśnie podczas nauki w kolegium, o czym już wspominaliśmy, i poprzez poznanie i formację w Zgromadzeniu Redemptorystów. Wyrazem żywej wiary i świadectwa wiary ojca Bernarda było umiłowanie Kościoła, przywiązanie do stolicy apostolskiej, głęboki szacunek dla autorytetów w Kościele i w Zgromadzeniu, cześć i posłuszeństwo okazywane przełożonym, niezwykłe przywiązanie również do powołania kapłańskiego i zakonnego. Do późnej starości ogromnie interesował się wszystkim, co się działo w Kościele i w Zgromadzeniu i nie była mu obojętna żadna dziedzina życia kościelnego, o czym mogliśmy się przekonać, słuchając ciekawych obserwacji, które zawarł w swoich wspomnieniach emitowanych na antenie Radia Maria. Warto podkreślić, że wyrazem jego głębokiej wiary i świadectwem zarazem była też modlitwa. Dużo się modlił, był sumienny w wypełnianiu swoich ćwiczeń zakonnych, ale przede wszystkim powiadał, że każdą ważną sprawę trzeba najpierw omodlić, by się należycie powiodła. I dlatego to jest piękna wskazówka dla nas również, zachęta, aby różne sprawy, troski, intencje omodlić, byśmy mogli doprowadzić je do dobrego skutku. Był też również ojciec Bernard czynem, mężem czynu, czyli jego wiara wyrażała się w konkretnym czynie. Zderwał się do pracy, angażował się. Ta modlitwa, którą podejmował, wpływała na jego posługę misjonarza, głosiciela dobrej nowiny, spowiednika, rekolekcjonisty. Umiał łączyć modlitwę z działaniem, zgodnie ze słowami świętego Jakuba, wiara bez uczynków martwa jest. I jeszcze jeden aspekt, który warto podkreślić, mianowicie, że jego wiara wyrażała się również w szczególnym umiłowaniu Eucharystii. Z wielkim przejęciem odprawiał codziennie mszę świętą, nigdy jej nie opuszczał, chyba że zmuszony koniecznością, na przykład ciężką chorobą. Nie mógł w starości swojej przeboleć, kiedy właśnie nie mógł już odprawiać mszy świętej i polecono mu, by na Boże Narodzenie tylko jedną mszę świętą odprawił, a jak wiemy, Kościół pozwala, aby tego dnia kapłani sprawowali trzy msze święte. Lubił długie godziny spędzać u stóp tabernakulum zgodnie z duchowością Zgromadzenia Redemptorystów, która też wyraża się w pobożności eucharystycznej. Głosił też piękne kazania na temat Eucharystii, o miłości Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wzruszał tym ludzi i zachęcał ich do wynagradzania boskiemu Zbawcy za wszelkie zniewagi doznawane w tym sakramencie miłości. Podsumowując jego świadectwo wiary, można by zacytować jego piękne słowa, które wyrażają zachwyt nad tym darem. Tak się wyraził: o wielki, święty darze wiary, jakim skarbem jesteś dla naszych dusz. Niech te słowa też nam zapadną w serce i pomogą poczynić refleksję nad naszą wiarą, nad naszym zaufaniem do Pana Boga i nad naszym świadectwem wiary. Pod tym drugim kątem jeszcze warto podkreślić, że ojciec Bernard jako głosiciel Ewangelii był wybitnym misjonarzem i rekolekcjonistą. Głosił Ewangelię wśród wszystkich warstw społeczeństwa, pośród ludzi ubogich, sług domowych, robotników z miast i mieszkańców wsi, ówczesnej szlachty i arystokracji, niósł pomoc duchową kapłanom, osobom zakonnym i klerykom, a nawet prowadził rekolekcje dla Episkopatu Polski w 1928 roku. Szerzył też kult Matki Bożej nieustającej pomocy, przyczyniając się osobiście do sprowadzenia ponad 70 wiernych kopii tej ikony z Rzymu, gdzie znajduje się jej oryginał. Warto podsumować tą jego posługę głoszenia Ewangelii choćby kilkoma cyframi. Historycy, biografowie jego życia mówią, że przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, na które składały się misje ludowe, których było 245, renowacje misyjne, 58 rekolekcje parafialne i stanowe prawie 300, jak również wiele rekolekcji zamkniętych dla kapłanów, kleryków, rekolekcji dla osób zakonnych i dla mniejszych grup i pojedynczych osób. To świadectwo jego wielkiego zaangażowania w głoszenie Słowa Bożego, stąd też został nazwany niestrudzonym głosicielem Ewangelii. Kochani słuchacze, zapraszamy teraz po przyjrzeniu się życiu ojca Bernarda i tym dwom jego wymiarom świadectwa wiary i głoszenia Ewangelii do zadawania pytań i do refleksji nad tą katechezą. Słuchacze Radia Maryja, zapraszamy serdecznie do refleksji po tej katechezie, po przybliżeniu sobie postaci i życia ojca Bernarda Łubińskiego. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu są następujące, podajemy je dla przypomnienia. 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy. 0048 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Zapraszamy serdecznie. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam powiedzieć całemu światu, gdybyśmy mieli takie przykłady i takie wzory takich świętych, i były o tym mówione, przypominane, pisane, mogliby czytać, głosić w rodzinach, w otoczeniu, na zbiórkach różańcowych, na tych innych spotkaniach katolickich, to dużo by było po prostu chętnych do wzięcia tego udziału. Dlaczego? Bo to jest najważniejsza rzecz, jaka jest na świecie. Żadne bogactwa nie uszczęśliwią na wieki. A to jest szczęście na wieki wieków, aż do końca świata. Gdyby teraz jeszcze taka ważna rzecz zaistniała, jak jest. Cud w Sokółce. Tyle jest odprawionych mszy świętych na świecie. Wszystkie potwierdzają obecność Pana Jezusa. I teraz w Sokółce sam Pan Jezus potwierdził swoją obecnością, swoją krwią na Najświętszej Hostii. Jeśli my to przepuścimy i damy zapomnieć światu, to już nic nas nie zbawi. Bo to sam Pan Jezus potwierdza wszystkie msze święte, które się odprawiły od pierwszej do dzisiaj. I cały Kościół to potwierdza. I my tym cały czas z Kościołem żyjemy. Nie ma ważniejszych rzeczy od samego Pana Jezusa, od Najświętszej krwi, którą przelał za nas na krzyżu. I te wszystkie cierpienia ofiarował dla naszego zbawienia, dla zbawienia całego świata. Ja się czuję strasznie szczęśliwa, że miałam widzenie w Najświętszej Hostii. Oczka, nosek, usta. Pisałam do Ojca Świętego w liście, żeby dać znać, że Pan Jezus jest w Najświętszej Hostii. Ale to były słowa moje, zwykłej istoty ludzkiej, nieznanej i niegodnej może nawet ani rozgłosu, ani potwierdzenia. Ale skoro Pan Jezus sam w Sokółce potwierdził swoją obecność we mszy świętej, to ja jestem szczęśliwa, po prostu najszczęśliwszą w rodzinie. Dlatego, że Pan Jezus sam potwierdził swoją obecność, swoją najświętszą krwią, którą Kościół akceptuje. Nie tam jakaś grupa ludzi świeckich bądź zakonnych gdzieś tam na spotkaniu, ale jeśli to jest potwierdzone przez najświętszą krew Pana Jezusa i akceptowana wszystkie msze święte odprawione na świecie, to ja myślę, że już nic nie ma ważniejszego, to co było nad wszystkie te msze święte i które do dzisiaj trwają, akceptują i to samo mówią, że w każdej komunii jest Pan Jezus. Tylko, że ludziom to trzeba jeszcze widzieć, to wtedy już wierzą i się cieszą, że uwierzyli i mają dowód w rękach.
Dziękuję serdecznie, drogi słuchaczce, za to świadectwo, tutaj słowa, które podkreśliła, mianowicie mówiące o tym, że Jezus jest obecny w tym Najświętszym Sakramencie. I tak jak widzieliśmy też w postawie ojca Bernarda, on bardzo cenił sobie i z wielką czcią podchodził do codziennego sprawowania Eucharystii, jak również bardzo podkreślał sam w swoim życiu, ale też zachęcał innych do adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Co to znaczyło? Otóż znaczyło to, że bardzo mocno wierzył w obecność Jezusa w tych świętych postaciach i dla nas, chociaż żył, jak mówimy, ponad 100 lat temu, to jednak i dzisiaj jest przykładem również tej wiary, którą Kościół nam przypomina i w roku wiary chcemy tę wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii, w Najświętszej postaci sobie przypominać, ją pogłębiać, uczyć się szacunku i miłości dla tego Najświętszego Sakramentu. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Przyznam, że z taką pewną zazdrością usłyszałam, że ojciec Bernard Łubieński miał aż 12 rodzeństwa, pobożną rodzinę z zasadami, z korzeniami, gdzie oddychał Bogiem, dobrym przykładem, dlatego wyrósł dobry owoc dobrej rodziny. Zdrowa odrość z takiego potężnego pnia, zdrowa duchowo, chociaż fizycznie ograniczona. No my może nie wszyscy mieliśmy aż takie szczęście, żeby nie wszystkie nasze rodziny są aż takie piękne i zdrowe, ale to właściwie tylko trzeba bardziej Bogu dziękować za to, że nas odnalazł, że okazał nam większą łaskę, bo czasem w rodzinach, gdzie zabrakło może takiej formacji, jednak Bóg się bardziej nad nami napracował i bardzo dobrze, że nas zawsze szuka. Kiedyś usłyszałam takie piękne zdanie, że Bóg sobie nikogo nie odpuści. Także to jest taka radość, że z każdej rodziny może wyrosnąć Boże dziecko. Dziękuję bardzo, to taka moja refleksja.
Pani Barbaro, serdecznie dziękujemy za to świadectwo i refleksję. Ja dodałbym tylko do tego, mianowicie, że to co wyniósł z domu Bernard Łubieński ze swojej rodziny, było bardzo cennym darem i też takim zasobem na przyszłość, z którego korzystał przez całe życie, ale zwrócimy uwagę też na to, mianowicie, że jego dzieciństwo i młodość też narażone były na różne trudności, bo musiał się przemieszczać i z Gusowa do Warszawy, i w inne strony Polski, i w Poznańskie, i do Petersburga, tam gdzie wędrowała jego rodzina, aż w końcu, jak słyszeliśmy też, jako młody chłopak, 12-letni, został wysłany do Anglii. Więc w różnych tych miejscach napotykał różne trudności z jednej strony, ale z drugiej strony też okazję, żeby cenić sobie to, co z domu rodzinnego wynosił i dalej to rozwijać, pogłębiać tę postawę właśnie wiary, którą zaczerpnął od swoich rodziców. Prosimy bardzo, kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Panie się Arkadiusz z Lublina. Chciałem się zapytać o Mościska, bo ja byłem tam wielokrotnie, jak jeżdżę do Lwowa, to zatrzymuję się w Mościskach. Czy tam jest w tym kościele cudowny obraz Matki Bożej Nieustającej, czy to jest kopia? Czy mógłby ojciec coś powiedzieć na antenie?
Dobrze, dziękuję panie Arkadiuszu.
Na odbiór z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Chciałbym już od razu dopowiedzieć, że w Mościskach znajdują się dwa kościoły. To jest oczywiście przy drodze wiodącej z Przemyśla przez Medykę do Lwowa, tak jak tutaj pan wspomniał. I w tych dwóch kościołach, jeden kościół to jest kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, natomiast drugi kościół to jest kościół tak zwany klasztorny, przy którym był klasztor redemptorystów od 1883 roku. I do tego właśnie kościoła klasztornego pod wezwaniem świętej Katarzyny sprowadził ojciec Bernard Łubieński kopię oryginalnej ikony z Rzymu. Więc oryginał znajduje się w Rzymie, ale wierna kopia, które były rozprowadzane po całym świecie, jedna z tych wiernych kopii trafiła w 1883 roku do Mościsk i została uroczyście wprowadzona do kościoła klasztornego 8 września. Warto do tego dodać ciekawą rzecz, mianowicie, że obecnie, jak tam zaglądamy do tego kościoła klasztornego, ponieważ on jest oddany do użytku z powrotem w latach 90. po okresie komunistycznym, tam pracował nasz ojciec Władysław Zióber przez 22 lata, wiernie i gorliwie posługiwał we współpracy z kapłanami diecezjalnymi prowadzącymi tę parafię. I on też, ojciec Władysław Zióber, przyczynił się do sprowadzenia z powrotem tego obrazu do kościoła klasztornego. Ten obraz został koronowany w 2001 roku i później ogłoszono sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ale w międzyczasie, w okresie powojennym, zabrano ten obraz do Polski, żeby go uratować przed zniszczeniem w okresie prześladowania kościoła za czasów komunistycznych. I znajdował się on w naszym klasztorze w Krakowie, a przez ponad 30 lat w naszym właśnie tutejszym wyższym seminarium duchownym w Tuchowie. I pamiętam z moich czasów seminaryjnych jeszcze, kiedy byłem klerykiem tutaj w Tuchowie, jak modliliśmy się w naszej kaplicy i właśnie obok tabernakulum po drugiej stronie znajdowała się właśnie ta ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Mościsk, która w 1996 z powrotem trafiła do kościoła w Mościskach.
Gdzie jest do dzisiaj zresztą.
Tak. Zapraszamy zresztą do jej nawiedzania. Prosimy bardzo kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca, postulatora do spraw beatyfikacji sługi Bożego ojca Bernarda. Kazimierz z Tarnowa. Jestem związany z ojcami redemptorystami poprzez świętej pamięci wujka brata Augustyna Majewskiego, który spoczywa w Gliwicach na cmentarzu. I stąd bardzo bliska mi jest postać sługi Bożego ojca Bernarda. Nawet otrzymuje z Tuchowa apostoł Polski. Kolejny numer jest przede mną, numer 26 roku wiary. Bardzo każde pisemko jest bardzo ciekawe. I obrałem go jako, można powiedzieć, takiego mojego pośrednika między mną a Bogiem w sprawie uzdrowienia pewnego schorzenia bardzo poważnego. Wierzę i ufam, że mi pomoże. Gdyby nawet nie, to takie wielkie nabożeństwo mam do niego. Codziennie odmawiam tą modlitwę o wyniesienie go do chwały ołtarzy. I bardzo cieszę się, że właśnie o nim dzisiaj ojciec opowiada. I zachęcam wszystkich, którzy, tak jak ojciec powiedział, którzy mogliby modlić się za jego przyczyną o cud, żeby Bóg sprawił cud, a żeby jak najrychlej został wyniesiony do chwały świętości. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie panie Kazimierzu za to świadectwo zaufania i modlitwy przez stawiennictwo sługi Bożego, bo do tego właśnie jesteśmy zachęcani, ażeby się przyczynić do beatyfikacji. Jak wiemy, jeżeli nie będzie tego kultu osobistego sługi Bożego, nie będzie propagowania jego postaci i duchowości, to wtedy też nie rozszerzy się wiedza i przywiązanie do danego sługi Bożego pośród wiernych. Stąd serdecznie dziękujemy za to, że właśnie pan przypomniał o tym biuletynie Apostoł Polski, który jest wydawany tutaj w Tuchowie przez ojca Sławomira Pawłowicza, wicepostulatora do spraw beatyfikacji sługi Bożego. I gdyby byli chętni, to można zawsze zobaczyć na stronę internetową, czy napisać na adres seminarium w Tuchowie, ulica Wysoka 133, 170 Tuchów, gdzie właśnie można poprosić również o przysłanie tego biuletynu propagującego działania dotyczące beatyfikacji i starań o uzyskanie łask za jego przyczyną. I zachęcamy również do tego, żeby składać świadectwa, podziękowania, można również pisać prośby, ale bardziej chodzi o podziękowania za łaski otrzymane przez jego wstawiennictwo u Boga. Można je wysyłać również na adres e-mailowy, który brzmi w ten sposób: o.bernard @csssr.pl. I chciałbym tutaj przybliżyć jedno ze świadectw, które przedstawi ojciec Witold, razem z nami będący w studiu, który to właśnie jest potwierdzeniem wstawiennictwa ojca Bernarda.
Tak, te świadectwa mamy w każdym numerze tego biuletynu, o którym wspomniał pan Kazimierz, apostoł Polski. I pozwólcie, drodzy, kilka przykładów, cytatów tych świadectw. Bogu Wszechmogącemu składam dzięki, że za Twoim pośrednictwem, ojcze Bernardzie, uzdrowił mnie, o co błagałam. Dziękuję całym sercem za otrzymane łaski, podpisana Teresa. Inne dziękczynienie. Ojcze Bernardzie, dziękuję za znalezienie pracy i za udaną, bardzo ciężką operację ojca. Wiem, że za Twoim wstawiennictwem doznałam tak wielkich łask. Miej nas dalej w opiece, pisze Agnieszka. I jeszcze inna osoba, podpisana czcicielka, pisze tak. Ojcze Bernardzie, dziękuję za uproszone łaski potrzebne do pokonywania różnych trudnych spraw w rodzinie. Dziękuję też za wysłuchanie wszystkich próśb, z którymi się do Ciebie zwracałam.
Prosimy bardzo kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi to z diecezji płockiej, szczęść Boże obu ojcom. Pomyślałem sobie o takiej rzeczy, że proces beatyfikacyjny każdego sługi Bożego, a więc również ojca Bernarda Lubieńskiego, w zamyśle Bożym powinien trwać odpowiednio długo. I to tak długo, aż przestrzeń międzyludzka nasyci się treścią życia tego człowieka, bo jeśli to jest człowiek przygotowywany do beatyfikacji, to przykłady jego życia mają również nas uświęcać. I chodzi o to, żeby odpowiednio często właśnie przytaczać, bo to jest szczególnie potrzebne i to szczególnie, powiedzmy, ludziom młodym, którzy czerpią bardzo, powiedzmy, w poszukiwaniu swojej drogi życiowej z przykładów właśnie takiego ojca, jakim jest ojciec Bernard Łubieński. To tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie panu za tę uwagę i refleksję. I jesteśmy rzeczywiście świadomi, że w ten starania o beatyfikację trzeba włożyć wiele wysiłku, to trwa dużo czasu i też oczywiście wszystko zależy od Bożej łaski. I dlatego właśnie o tę Bożą łaskę prosimy, żeby Pan Bóg dawał nam swoje błogosławieństwo dla tych starań, a z drugiej strony, abyśmy my brali przykład i też wzorowali się na tych dobrych postawach, które przybliżają nam słudzy Boży. Tak jak się cieszymy w Kościele różnymi beatyfikacjami i kanonizacjami za czasów błogosławionego Jana Pawła II i za czasów obecnego papieża Benedykta XVI, tak również włączamy się w te starania różnych zgromadzeń, zakonów, diecezji, ludzi świeckich, żeby właśnie przyczyniać się do przybliżania osób, które dążyły do świętości za życia i są dla nas takim przykładem gorliwości na tej drodze. I ta opinia o ich świętości jest zachętą do tego, żeby starać się o ich beatyfikację czy później kanonizację. Ja chciałbym dodać taką rzecz na podsumowanie już powoli naszej dzisiejszej katechezy, ponieważ czas nasz powoli dobiega końca, że jako redemptoryści podjęliśmy w obecnym roku tych wspomnianych dwóch rocznic, które przeżywamy. 80. rocznica śmierci ojca Łubieńskiego, 130 lat powrotu na ziemię polskie redemptorystów, też dzięki jego zasłudze i staraniom, podjęliśmy taką inicjatywę, aby każdego 10 dnia miesiąca przeżywać szczególny dzień modlitw o beatyfikację. Czynimy to w naszych kościołach, tam gdzie redemptoryści w kościołach i parafiach pracują w Polsce, również na antenie Rady Maryja do tego zachęcamy, do tej modlitwy. I to podczas mszy świętej, sprawowanej właśnie w intencji beatyfikacji, kiedy to przybliżamy sobie postać i duchowość ojca Bernarda, kiedy również wypowiadamy z ufnością tę modlitwę o jego beatyfikację. I dlatego zachęcamy Was, kochani słuchacze, abyście również, jeżeli przychodzicie do kościołów i parafii redemptorystów w Polsce, czy za granicą, czy też w innych miejscach, włączali się w te modlitwy o beatyfikację, jak również w zgłaszanie próśb, podziękowań, czy świadectw o otrzymanych łaskach.
Bardzo ładnie Pan powiedział o tym, to wyrażenie, aby się przestrzeń napełniła tym świadectwem o ojcu Łubieńskim, że być może w Bożej opatrzności jest taki plan, żeby ten czas trwał jego modlitw, zabiegania o jego beatyfikację. I a propos tej przestrzeni, która tych treści, którymi się ma nasza przestrzeń życia, świadomość naszego serca wypełniać, chciałbym podać jeszcze, przypomnieć adres, na który można wysyłać swoje świadectwa o łaskach otrzymanych za pośrednictwem ojca Bernarda. Jest to adres, przypomnę, ulica Wysoka 1, 33 170 Tuchów. Można telefonicznie, numer telefonu kierunkowy 14 632 7200 oraz można drogą elektroniczną, mamy adres poczty mailowej o.bernard, wszystko małymi literami oczywiście piszemy, małpa cssr.pl.
Kochani słuchacze Radia Maryja, kończąc naszą dzisiejszą katechezę i refleksję nad nią, przypomnijmy sobie jeszcze, że przybliżaliśmy sobie postać ojca Bernarda Łubieńskiego jako świadka wiary i głosiciela Ewangelii. I na koniec warto by może takie świadectwo zakończyć takim świadectwem, które wypowiedział jeden z kleryków, który uczestniczył w rekolekcjach prowadzonych przez ojca Bernarda Łubieńskiego w Petersburgu, w ówczesnym seminarium duchownym. Tak mówił: rekolekcjami jesteśmy wszyscy zachwyceni. Prawdziwą ucztę zgotował nam ojciec Bernard. Tym bardziej, że spragnieni jesteśmy tak gorącego serca, jakim jego obdarzył Bóg. Podziwialiśmy jego głęboką świadomość serca ludzkiego, jego głęboką znajomość młodzieży duchownej. Żegnaliśmy go z prawdziwym żalem, a teraz wspominamy, jak się wspomina chwilę szczęścia. Nie wiem, czy mógłby kto tak zachęcić nas do miłości Jezusa, jak on to uczynił. Niech te słowa zapadną w nasze serca i zachęcą nas również do lepszego zapoznania się z postacią ojca Bernarda Łubieńskiego, jak również do modlitwy o jego beatyfikację. Zakończmy nasze spotkanie właśnie słowami tej modlitwy. Boże, który sługę Twego Bernarda obdarzyłeś apostolskim zapałem i mocą ducha w niesieniu krzyża, spraw prosimy, aby ten, który dla prowadzenia ludzi do królestwa prawdy i miłości oddał całe swoje życie, doznawał czci świętych wśród wiernych Twojego Kościoła i był naszym orędownikiem u Ciebie. Udziel nam za jego przyczyną łaski, której obecnie szczególnie potrzebujemy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękujemy serdecznie, kochani słuchacze, za możliwość uczestniczenia dzisiaj w Waszych domach, w tej refleksji, w modlitwie poprzez katechezę z Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Żegnamy się z tego miejsca, pozdrawiając serdecznie również naszych braci kleryków, braci nowicjuszy, braci postulantów, wszystkich wychowawców i profesorów i zachęcając do tego, aby przykład ojca Bernarda był dla nas również zachętą do gorliwości i wierności na drodze powołania. Żegnamy się razem, ojciec Sylwester Cabała, redemptorysta.
I ojciec Witold Hetnar, redemptorysta.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Dziękujemy za przeprowadzoną katechezę na temat ojciec Bernard Łubieński, redemptorysta jako świadek wiary i głosicieli Ewangelii. Mówili do nas właśnie ojciec Witold Hetnar i ojciec Sylwester Cabała.